prawda. Było najgorsze w czasach grabiańskich, w czasach obozowych. A to w tych wszystkich wspomnieniach, jak one trafiały do tego obozu, to taką najgorszą rzeczą było to, że je odczłowieczali. To, że im golono głowy, to, że im dawano pasiaki, to, że je wtłaczano w taką maszynę, w której one przestawały być indywidualnościami. One po prostu były siłą roboczą, która miała pracować, dopóki nie umrze. Zabierano im to, co najważniejsze. To, co dla nas w każdym momencie historii jest takie ważne. Naszą indywidualność. Naszą ludzką godność. Szacunek dla siebie. I pomyślałam sobie, że jedynym sposobem, żeby tę historię napisać, to jest te kobiety poznać. Mimo, że one już nie żyją. Żeby opowiedzieć o tym, jakie one były. Jakie one były. Nie historię na koturnach, którą one tworzyły, tylko o tym, jakimi były ludźmi. Bo to było najważniejsze i to im pozwoliło ten straszny obóz przetrwać. I tak sobie myślę, oczywiście w tej książce znajdziecie Państwo też dość bogate tło historyczne, bo nie da się zrozumieć fenomenu tego, co się wydarzyło i dlaczego ta drużyna była taka ważna, bez zrozumienia tła historycznego, tego, czym było harcerstwo w dwudziestoleciu międzywojennym. Proszę sobie wyobrazić, że w tej książce jest opisana taka scena, która dla mnie, jak przeczytałam to wspomnienie, po prostu mnie wstrząsnęło. Pisze to pani Władysława Sikora, która do Ravensbrück trafiła dużo wcześniej niż ten transport tarnowski, ponieważ ona była nauczycielką w Ustroniu. Uczyła matematyki, ale była też Polką. Ustroń znalazł się po stronie niemieckiej, był traktowany jako raj. Ktoś zadenuncjował, że ona uczy polskie dzieci. Zresztą i tak jako harcerka była na liście proskrypcyjnej i trafiła do Ravensbrück rok przed transportem tarnowym. Była więc już w pewnym sensie starą więźniarką, jak przyjechała ta grupa więźniarek z tarnowskiego więzienia z Józefą Kantor, Marią Rydarowską i Zofią Janczyk. No ale ponieważ było wiadomo, że ten okres kwarantanny jest takim okresem bardzo trudnym, bo nie dość, że to jest ten szok wejścia do obozu, to jeszcze, że te więźniarki są w zasadzie od wszystkiego odcięte, tak? Są odcięte od rozmów z innymi więźniarkami, są przerażone, nie mają żadnej pomocy żywnościowej, żadnej właściwie pomocy. To te stare więźniarki, jak przyjeżdżały Polki, starały się jakoś przekraść pod te bloki kwarantanny i jakoś im pomagać. Teraz wspomnienie jest takie, że pani Władysława Sikora podchodzi pod ten blok i co otóż widzi? I pisze tak, widzę Jutę Kantor. Mieliśmy obok siebie obóz na zlocie w Spale. A teraz zupełnie inna, wychudzona. Z przerażonymi oczami, ale ta sama Ziuta. One ze sobą pracowały, one się znały, one trafiły do tego samego obozu, bo musiało się tak stać, bo przecież ci harcerze z dwudziestolecia to była ta najbardziej żywopatriotyczna część, która, dla której to odrodzone państwo było tak strasznie ważne. To było oczywiste, że oni się w 1939 roku postawią po prostu. Zresztą tak jak Polska, tak jak Polskie Państwo Podziemne, tak jak Związek Walki Zbrojnej, tak jak Armia Krajowa. Dokładnie w tym samym dniu, kiedy powstało Podziemne Państwo Polskie, powstały Szare Szeregi. 27 września. Także one się znały z obozu. Dla nich to było ważne. I przepiękna jest historia, która też gdzieś głęboko, bo ja się też starając poznać te kobiety, starałam się znaleźć takie drogi, które sprawiają, że one mogą być dla nas żywe, tak? Te ich doświadczenia, że jakby możemy z nimi nawiązać dialog, że to nie jest jakaś martwa historia, która się skończyła, tylko coś, co nas buduje, tak? Coś, co nam coś daje. I ta historia właśnie z tej kwarantanny, to, że one się znały z harcerstwa i to, że one w tych nienormalnych warunkach, żeby nie pozwolić się odczłowieczyć, postarały się zbudować odrobinę normalności. No co mogły zrobić? mogły zorganizować lekcje, bo były nauczycielkami i zorganizowały tajne nauczanie. I drużynę harcerską, bo były harcerkami. Coś, co było kompletnie niemożliwe. I wydawało się, że będzie kompletnie niemożliwe, bo przecież jak rekrutować harcerki do drużyny w warunkach totalnej konspiracji? Proszę pamiętać, że w Ravensbrück wszelkie formy pomocy innym więźniom były najsurowiej karane. To, że trzy więźniarki stały i rozmawiały ze sobą, to już było zgromadzenie, tak? To już jakiś szpieg się tam mógł przekraść i podsłuchać, co one mówią. A tworzenie organizacji tajnej, podziemnej, która jeszcze w dodatku miała walczyć, tak? Może nie zbrojnie, ale walczyć mentalnie o godność, o wszystko to, czemu ten obóz miał zaprzeczyć, to było coś kompletnie nie do przyjęcia. I one, też jest szalenie ciekawe, że one jak zaczęły się rekrutować, to oczywiście część znała się między sobą, dlatego że one się znały z działalności przedwojennej, ale w bardzo wielu przypadkach się nie znały. I otóż rozpoznawały harcerki. Ktoś zanucił harcerską dolę. O, to pewnie ta sama piosenka. Zresztą tak powstał ten zastęp, w którym była Władysława Sikora. One siedziały i to jakby chwilę wcześniej i ona dlatego powiedziała kantor, że mamy gotowy zastęp. Bo to się działo nieco wcześniej. One siedziały w obieraniu jarzyn, obierały jarzyny i której zaczęła śpiewać Płonie ognisko. I nagle się okazało, że wszystkie to znają, wszystkie to śpiewają i nagle się okazało, że one wszystkie, jak tam siedziały, były harcerkami. To jest coś niebywałego. Niebywałe jest też to, że one postanowiły nieść pomoc nie sobie nawzajem, tylko wszystkim więźniakom. Proszę sobie wyobrazić, że w czasie największego głodu w obozie one zebrały 200 kg chleba, które rozdzieliły między więźniami. To jest w ogóle wyczyn, to, że one się dzieliły.
Jak zebrały?
One pracowały w kuchni zarówno personalnej, czyli tej kuchni, która gotowała dla SS-manów, jak w kuchni tej dla więźniów. I one po prostu najzwyczajniej w świecie okradały SS-manów. Na ile się dało? Kroiły cieńsze pajtki, chowały te bochenki do kotłów po zupie, przechowywały, wynosiły i dzieliły między te, które najbardziej potrzebowały. One dokonywały aktów totalnych, zresztą za to jedna z tych karcerek trafiła, Hanka Burdówna trafiła do karceru i to się mogło bardzo źle skończyć. One, jak przyjechały dzieci, w obozie dzieci pojawiły się po powstaniu warszawskim i one wtedy w tej personalce postanowiły upiec dla dzieci ciasto. I upiekły. Tylko, że jak ciasto się już kończyło piec, to właśnie wkroczył SS-man, który tam przyszedł tak przez przypadek, no i Hanka Burdówna wylądowała w bunkrze, a pozostałe dziewczyny zostały również ukarane. Także ta pomoc żywnościowa, ale one miały takie pomysły. One w tej normalnej nienormalności, czy szukaniu normalności w nienormalności, na przykład jak robiły biegi harcerskie, to one zawsze były podporządkowane jakiemuś zadaniu, który mógł w tym obozie pomóc. Chociażby temu, żeby z jakąś więźniarką, która była osamotniona, pozbawiona nadziei, smutna, w takim stanie apatii, który powodował, że kobiety popełniały samobójstwa, rzucając się na druty, to one z nimi po prostu rozmawiały. Po prostu rozmawiały, po prostu podtrzymały kogoś za rękę. Proszę Państwa, ta książka też mnie nauczyła w tych pandemicznych czasach, żeby doceniać to, co wydaje się na pozór nieważne. Właśnie to, że się do kogoś uśmiechniesz. To, że komuś podasz rękę, to, że kogoś zaprosisz do stołu, tak? Takie małe gesty, które są tak strasznie ważne. Także w naszych pokojowych czasach. Przy okazji historia tych harcerek też jest niezwykła po wojnie. One obiecały sobie, że jeśli przeżyją obóz, będą się spotykały co roku w Częstochowie, I tak od 1946 roku, ja nie skłamię, że do dzisiaj, mimo że większość więźniarek już odeszła, ale tu i pani profesor, i dzieci tych więźniarek dalej spotykają się w Częstochowie, kultywując pamięć o tym, co się wydarzyło. I najważniejsze pytanie, bo po co pamiętać? Czy po to, żeby rozdrapywać rany, czy po to, żeby uczyć się niechęci? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że trzeba pamiętać po to, żebyśmy my się z tej historii uczyli. Żebyśmy my z tej historii brali dla siebie to, co jest ważne. Bo myślę, że to jest to, co możemy dla tych kobiet zrobić. Możemy oddać im ich imiona, nazwiska, ich indywidualność. To, co Józefa Kantor opisywała jako człowieka w szarym pasiaku, który jest radosny i błyszczy jak iskra w popiele. Tak, ja myślę, że to jest to, co my dzisiaj możemy dla nich zrobić. Z jednej strony uczyć się z tej historii pewnej siły, trwałości. One się przyjaźniły, proszę Państwa, do końca życia. One sobie pomagały. One do siebie dzwoniły, pisały. One wiedziały, co się u której z nich dzieje. Mimo, że część z nich została na Zachodzie. Maria Rydarowska została na Zachodzie. Dopiero w 1983 roku wróciła do Polski. Ona mieszkała w Stanach Zjednoczonych, a jednak ciągle była z nimi w kontakcie. To nie było takie proste. Proszę pamiętać, że więźniarki, które wracały z obozów, szczególnie tych położonych na terenie Reichu, były traktowane jak potencjalni szpiedzy. A już jak wracały z brytyjskiej czy amerykańskiej strefy okupacyjnej, to już prawie na pewno. Mi pan Jan Steinhardt, zięć jednej z harcerek, opowiadał taką historię, jak jedna z więźniarek z Łodawy wróciła właśnie z Ravensbrück i najpierw się musiała meldować na milicji co tydzień, później co dwa tygodnie, później co miesiąc, później co pół roku i tak przez 4 lata. Po tym, ile one wycierpiały, to było straszne. Po prostu. Dobrze, ja o tych kartkach mogę tak długo, dzisiaj tak zresztą było, ale ja myślę, że może Państwo macie jakieś pytania.
Jeszcze zanim się pytania rozpoczną, to myśmy się z Anią rozstali, zostawiłem ją w pierwszym liceum, więc nie wiem, jak dochodziła pod więzienie, gdzie była uroczystość, ale być może przechodziłaś koło domu, w którym powstała ta pieśń, to właśnie
tutaj
w Zandowie. Tak. No. Budynek wodociągu. Zapomniałam super. Właśnie ci
zwrócić. Ja przechodziłam koło budynku wodociągu.
No to tak, właśnie w tym budynku powstała ta pieśń.
To warto wiedzieć, to jest kolejny temat.
No to tak, w 18 roku.
Karlof ma jeszcze ten zaszczyt, że po wojnie druhna Kantor, która tutaj się urodziła, przyjechała do środowiska.